Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Witam Państwa w świątecznym czasie. Za chwilę z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem porozmawiam o świątecznych zwyczajach. W programie także o powstaniu wielkopolskim, którego rocznica 104 już 27 grudnia. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a gramy dziś świątecznie i jak zawsze historycznie.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you'd love me so, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Słuchacie historii żywej.
Zaczynamy od czasu, który przeżywamy. Święta Bożego Narodzenia. Naszym gościem jest ksiądz dr Jarosław Wąsowicz.
Witam serdecznie Państwa. Rzeczywiście dzisiaj, 25 grudnia, obchodzimy jedno z największych chrześcijańskich świąt. Święta Bożego Narodzenia, na które wszyscy, myślę, czekamy, bo one cieszą się szczególną estymą w naszych rodzinach. To jest czas właśnie spotkań przy stołach. Wczoraj spotkaliśmy się przy stole wigilijnym, dzisiaj przy stole świątecznym. Czas pewnych podsumowań, ale także okazja do tego, żeby właśnie się spotkać, porozmawiać, nieraz może powiedzieć sobie przepraszam. Dlatego myślę, te święta są tak szczególnie dla nas wszystkich ważne.
W świątecznym czasie naszym gościem jest historyk, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Jakie są najstarsze dokumenty mówiące o świętach, o Bożym Narodzeniu, czy w ogóle przetrwały? Czy historycy mają na czym pracować?
Oczywiście mamy takie dokumenty. One sięgają początków IV wieku i właśnie wtedy święto Bożego Narodzenia stało się powszechne w chrześcijańskim świecie. Wcześniej narodziny Chrystusa miały znaczenie tylko ze względu na jego genealogię, bo ona potwierdzała, że Jezus pochodzi z rodu Dawida, że jest Mesjaszem. I to było bardzo ważne, no bo najważniejszym świętem, jak wiemy, według nauczania Kościoła jest niedziela jako pamiątka zmartwychwstania Chrystusa. Ale w źródłach, które pochodzą z wieku III, myślę tutaj zwłaszcza o pierwszych historykach chrześcijaństwa, właśnie 25 grudnia jest wymieniany jako Dzień Narodzin Chrystusa i liturgiczne święto wprowadzone właśnie w ten dzień, począwszy od IV wieku, bardzo szybko w Kościele Zachodnim się rozprzestrzeniało, bo ono także trafiło na swój czas, ponieważ z jednej strony chrześcijaństwo stawało się religią panującą w cesarstwie, ale sprzyjało ono także przyjęciu dogmatu o bóstwie Chrystusa, który, jak pamiętamy, był ogłoszony przez Sobór Nicejski w 325 roku. Ten sobór był odpowiedzią na walkę z herezją arianizmu, która właśnie negowała boską naturę Chrystusa. Więc to święto, jego celebracja liturgiczna sprzyjała właśnie tej konfrontacji z arianizmem. Później oczywiście także celebracja Bożego Narodzenia stała się popularna w Kościele Wschodnim, chociaż oni obchodzą Dzień Bożego Narodzenia nieco później.
Śpiewajcie i grajcie mu, małe. Śpiewajcie i grajcie mu. Twoja gębusia, gębusia, gorzkich łez napije. Śpiewajcie i grajcie mu, małemu, małemu. Śpiewajcie i grajcie mu. Oddam, mój panie, chyba me piosnecki, albo lidy z te moje, lipowe sypecki. Śpiewajcie i grajcie.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Historia Żywa w świątecznym czasie. O świątecznych zwyczajach na przestrzeni wieków rozmawiam z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem.
Przez całe kolejne wieki przychodziło tych różnych takich momentów zewnętrznego świętowania, przybywało momentów zewnętrznego świętowania Bożego Narodzenia, pojawiały się różne elementy, choinka, to jest przecież zwyczaj niemiecki, także kolędy i pastorałki, dodajmy, które są takim przejawem żywej wiary w to wszystko, co się wydarzyło wówczas w Betlejem. One opowiadają tę historię związaną z narodzeniem Pana Jezusa od czasu średniowiecza, dokładnie od momentu, kiedy swoją działalność rozpoczął święty Franciszek z Asyżu. Mamy chociażby zwyczaj żłóbków bożonarodzeniowych. To on w Grecji pod Asyżem właśnie w dzień Bożego Narodzenia zorganizował taki żywy żłóbek, żeby w ten sposób przypomnieć ludziom o narodzeniu Pana Jezusa. Więc tych zwyczajów przybywało i rzeczywiście my ich w Polsce mamy wiele. Niektóre, tak jak wspomniałem, korzeniami swoimi sięgają wcale nie polskich tradycji, ale zostały przez nas bardzo pięknie zaadoptowane i one wszystkie te elementy składają się na to niezwykłe bogactwo, którym mamy do czynienia. Ale warto pamiętać, że święta Bożego Narodzenia to nie magia. Dzisiaj często mówi się o magii świąt, że to są magiczne święta. Nie, to jest rzeczywistość. My świętujemy wydarzenie, które rzeczywiście w historii miało miejsce, wydarzenie, w którym wypełniły się wszystkie proroctwa i obietnice, które Pan Bóg dawał ludziom w czasie historii zbawienia, że na świecie pojawi się Boży Syn. Ten Boży Syn się pojawił w rodzie Dawida, przyszedł na świat w Betlejem, a więc świętujemy faktyczne, rzeczywiste wydarzenie, jakie miało miejsce w historii.
Dzisiaj Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, Pan oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda.
dzieciątko piastuje. I Józef stary, i Józef stary, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, Pan oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają. Cuda, cuda ogłaszają. Chociaż stajence, chociaż stajence, Pan na syna rodzi. Przecież wkrótce, przecież wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, Pan oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak pękają. Cuda, cuda ogłaszają.
Kończymy świąteczną część naszego programu. Czas na pozostałe historyczne wątki, a te zdominowało powstanie wielkopolskie. 27 grudnia miną 104 lata od rozpoczęcia insurekcji. Naszym gościem cały czas jest historyk, ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Przenieśmy się zatem do grudnia 1918 roku.
Grudzień 1918 roku zawsze będzie pewnie po wsze czasy w Wielkopolsce takim świętowaniem z powodu właśnie tego, że 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu wybuchło powstanie, którego celem było przyłączenie ziem Wielkopolski do odradzającego się państwa polskiego. To wówczas wcale nie było takie oczywiste. Powstanie to był wielki narodowy zryw, który w bardzo krótkim czasie opanował całą prowincję poznańską. Wybuch powstania zawsze jest w Wielkopolsce okazją do wielkiego świętowania i to tak. To upamiętnianie powstania przez lata, przez Wielkopolan w różnych częściach naszego regionu przyniosło taki błogosławiony skutek, że 27 grudnia obchodzimy dzisiaj Narodowy Dzień Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Powstanie po trosze też związane jest ze świętami Bożego Narodzenia, bo pamiętamy, że ono mogło wybuchnąć także dzięki temu, że właśnie na święta z armii pruskiej zwolniono, wówczas urlopowano wielu Wielkopolan, którzy nieraz po wielu latach nieobecności w domu powrócili w swoje rodzinne strony i dwa dni później już walczyli o polską Wielkopolskę, bo to była właśnie walka o to, żeby nasz region znalazł się w granicach odradzającego się państwa polskiego.
Ksiądz Jarosław Wąsowicz wspomniał o obchodach. Oddajmy więc głos organizatorom. Na początek marszałek Marek Woźniak.
Tak jak co roku świętujemy wybuch Powstania Wielkopolskiego 27 grudnia w Poznaniu, 28 grudnia jesteśmy w Warszawie i w wielu innych miejscach Wielkopolski. Wiem, że samorządowcy planują uroczystości i 27 i w kolejnych dniach. Więc to jest taka duża wielkopolska mobilizacja. Ja bardzo serdecznie zapraszam pod pomnik Powstańców Wielkopolskich o 16:40. Spotykamy się w tej symbolicznej godzinie wybuchu powstania i tam jest miejsce dla każdego, kto chce czcić pamięć powstańców. Spotykamy się w konfiguracji absolutnie apolitycznej, apartyjnej. Chcemy uczcić naszych bohaterów i robimy to tak jak co roku konsekwentnie.
A za chwilę powiemy, co będzie się działo w historycznym gmachu poznańskiego Odwachu. Wracamy do tego, co będzie się działo 27 grudnia. Mówiliśmy przed chwilą o głównych obchodach, teraz o tym, co czeka nas w Muzeum Powstania Wielkopolskiego i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Zaglądamy zatem do Odwachu.
Marcin Wiśniewski, kierownik Muzeum Powstania Wielkopolskiego.
Uroczystości robi marszałek województwa przy pomniku, ale sporo będzie się działo tutaj na Starym Mieście.
Zaczynamy w sumie 26 grudnia wydarzeniem i inscenizacją wjazdu, przyjazdu słynnego Polaka do Poznania, Ignacego Jana Padereckiego, również w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Od wielu lat robimy wspólnie to przedsięwzięcie i zapraszamy mieszkańców Poznania, przyjezdnych turystów, tutaj gości, którzy przyjadą do Poznania 27 grudnia do Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Od godziny 10 jest możliwość zwiedzania ekspozycji stałej w muzeum, wstęp bezpłatny, a równolegle na ulicy Ludgardy Padereckiego takie obozowisko, czy też punkt powstańczy przy pomniku 15 pułkułanów poznańskich od godziny 13 do 17. Towarzyszyć temu będzie też koncert kapeli Zawinkla, możliwość uczestnictwa w quizach, spotkania z rekonstruktorami grup historycznych w umundurowaniu powstańczym. O godzinie 14.30 spod Odwachu, spod muzeum wystartuje taki spacer śladami powstania wielkopolskiego. Prowadzący będzie Jarosław Redliński. Doprowadzi gości tego spaceru pod pomnik, żeby mogli uczestniczyć w uroczystościach tych głównych obchodów. Wcześniej w muzeum tutaj w Odwachu o 10.30 i o 12.00 warsztaty dla dzieciaczków, Gzóbek na tropie niepodległości, na tropie powstania wielkopolskiego dla dzieciaczków z rodzicami oczywiście, lat 5 do 8. Gra miejska, pierwsze iskry, to taki powrót po tych czasach pandemii, gdzie praktycznie nie można było nic zrobić też na terenach miasta Poznania. Na to się jeszcze można zgłaszać na stronie gramiejska.pl. Także jeszcze są wolne miejsca. No myślę, będzie się działo.
No właśnie, bo o historii można mówić także w taki przystępny, lekki sposób i wtedy ona czasem dociera także do najmłodszych.
To prawda, właśnie warsztaty edukacyjne czy gry miejskie to jest taka ciekawa forma, alternatywa innej formy opowiadania o historii. Tak? Do tej gry miejskiej nie trzeba mieć wielkiej wiedzy historycznej o Powstaniu Wielkopolskim, bo ta gra ma właśnie pokazać i nauczyć tej wiedzy historycznej. Także można z ulicy wejść w tę tematykę. Tak samo spotkanie przy pomniku Łanów z rekonstruktorami historycznymi w umundurowaniu. Ciekawe pytania, polemika, dyskusja. To jest taka forma właśnie naszego świętowania, Narodowego Święta Powstania Wielkopolskiego. Tak?
A jeśli ktoś chciałby uzbroić się w wiedzę, to tutaj w portierni, czy jakby przy wejściu do Odwachu można kupić literaturę historyczną, między innymi książkę o Taczaku.
To prawda, sklepik jest zaopatrzony, czeka na gości na 27 grudnia, książki o tematyce powstańczej, niepodległościowej, także jest w czym wybierać, pamiątki też, jakieś gadżety. I oczywiście ekspozycja stała, która jest do dyspozycji gości, wystawa czasowa też, tematyka zbliżona, bo pokazuje udział Wielkopolan w I wojnie światowej, ale również ci, którzy za chwilę wezmą udział w tym powstaniu, tak, w 18 roku i 19.
Czyli z jednej strony idziemy pod pomnik 27, z drugiej strony wywieszamy koniecznie, flagi.
Wywieszamy flagę koniecznie, czy to biało-czerwoną, czy flagę powstańczą, tak żeby zasygnalizować to, że chętnie będziemy świętować to powstanie wielkopolskie. Tak?
I jak już spełnimy te dwa obowiązki, no to albo równolegle można się historią pobawić u Was.
Jak najbardziej tak.
Historia żywa.
Ciąg dalszy o powstaniu wielkopolskim po krótkim muzycznym oddechu.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother. sleep in heavenly peace, sleep in heavenly
Już po świątecznym czasie powstańcy wielkopolscy chwycili za broń. Nie należy dłużej czekać. Te słowa pod koniec grudnia 1918 roku przekazywali sobie z ust do ust Wielkopolanie. Powstanie wybuchło w Poznaniu, ale szybko rozlało się na całą Wielkopolskę. O początkach Armii Wielkopolskiej i walkach w mniejszych miastach opowie Mikołaj Klorek w rozmowie z Adamem Sołtysiakiem.
27 grudnia powstanie wybucha w Poznaniu, ale nie było to tak, że to później z Poznania wychodziły polskie jednostki i wyzwalały kolejne miasta. Było to zupełnie inaczej.
Niemieckie urzędy pocztowe były w większości obsadzone przez polskie konspiratorki, polskie telefonistki, przez nieformalne hasło, które można zawrzeć w słowach nie należy dłużej czekać, rozpoczęły rozsyłanie tej wiadomości i tak naprawdę równolegle w wielu miejscowościach w Wielkopolsce ruszyły te akcje rozbrajania garnizonów niemieckich, lokalnych, przyjmowania najważniejszych struktur, nie tylko obiektów, ale także struktur administracyjnych, a tam, gdzie trzeba było nawiązać walkę, tam ta walka była realizowana. Chociażby wymieńmy kompanię Kurnicką, która przyjechała do Poznania w dniu 27 grudnia, kompanię Średzką, która w nocy z 27 na 28 grudnia rozbroiła pozostałości żandarmerii i tam władz niemieckich i rano przyjechała koleją do Poznania na ratunek tutaj, aby wesprzeć pododdziały walczące w Poznaniu. I przyjeżdżając normalnym rejsowym pociągiem ze Środy do Poznania, w ten sposób opanowała dworzec główny.
Kupując wcześniej bilety.
No oczywiście, porządek musi być i ta cała kompania, taka wieść gminna niesie, że wykupiła najpierw peronówki, a potem normalnie bilety. W Śremie sytuacji mamy zupełnie inną. Tam miejscowi konspiratorzy w ramach plutonu Służby Straży i Bezpieczeństwa pertraktują kapitulację garnizonu śremskiego, mieszczącego się w śremskich koszarach i doprowadzają do pokojowego zajęcia koszar, rozbrojenia Niemców, wyjścia Niemców ze Śremu i w ten sposób Śrem został tak naprawdę przy stole oswobodzony i władza została przejęta w Lesznie. No nie udało się to, jednostki powstańcze z tego rejonu muszą się wycofać, ale jest stworzona Grupa Leszno i ona w tamtej okolicy prowadzi walki aż do roku 19, do przejęcia tego rejonu wskutek pertraktacji pokojowych. Więc w całej Wielkopolsce te walki wybuchają. Tam, gdzie da się to zrobić jak najbardziej pokojowo, oczywiście jest to realizowane, ale tam, gdzie trzeba chwycić za broń, jest to także bardzo skutecznie, dzięki właśnie tym lokalnym strukturom, realizowane.
Historia żywa.
sytuacja zmienia się, kiedy te walki przybierają na sile właśnie na tych obrzeżach Wielkopolski, ale tam już jest wymagana organizacja, planowanie bitew, te też pierwsze klęski powstańców, bo o tym też należy pamiętać, po przyjeździe do Wbora Muśnickiego i tworzeniu wojsk wielkopolskich, te walki na obrzeżach już mają charakter dużo bardziej planowy i dużo bardziej systematyczny, tak aby wywalczyć jak największy teren i utrzymać tam, gdzie te kontrataki niemieckie są najbardziej dokuczliwe.
No i w ciągu kilkunastu tygodni czy kilku pierwszych miesięcy udaje się stworzyć 100-tysięczną armię wielkopolską. To był ogromny wysiłek dla społeczeństwa.
Dla społeczeństwa, dla gospodarki wielkopolskiej. Pamiętajmy, że przez parę miesięcy Wielkopolska funkcjonuje jako de facto niezależne państwo z własnym systemem politycznym, systemem gospodarczym, ale tak, udaje się stworzyć 100-tysięczną armię, gdzie większość sił po wygaśnięciu frontu wielkopolskiego zostaje skierowana na front wschodni. Pierwsze pododdziały walczą o utrzymanie i odbicie Lwowa, a później już na Białorusi zdobywają jednostki wielkopolskie twierdzę Bobrujsk, gro sił, które zajęły Kijów i odbiły z rąk bolszewickich, to także jednostki wielkopolskie. No i nie należy zapominać, że główną pięścią uderzeniową jednostek, które manewrowały z Nadwieprza w sierpniu 1920 roku, to właśnie była jednostka z Wielkopolski, czyli 14. Wielkopolska Dywizja Piechoty.
Jak ta armia wielkopolska wyglądała? Bo na początku wiemy, że te jednostki powstańcze wyglądały różnie. Często walczyli w niemieckich mundurach. Później wyglądało to zupełnie inaczej.
W momencie utworzenia wojsk wielkopolskich jest potrzeba utworzenia osobnej identyfikacji wizualnej. Zostają opracowane regulaminy mundurowe. Zostaje wprowadzana ta charakterystyczna wysoka rogatywka wielkopolska, która staje się tak naprawdę znakiem rozpoznawczym wielkopolskich oddziałów, nie tylko na zachodzie, ale przede wszystkim na wschodzie. Stąd też określenie rogate diabły, bo te rogatywki były naprawdę spore, na pewno dużo większe od rogatywek stosowanych na ziemiach Królestwa Polskiego, czyli w tak zwanej kongresówce. Zostaje opracowany system stopni, który różni się od stopni Wojska Polskiego. Te wszystkie elementy, nadawanie sztandarów czy chorągwi wojskowych, odwoływanie się do tej wielkopolskiej tradycji, chociażby poprzez rozety wielkopolskie, zwane także treflami, które były noszone na czapkach, to wszystko powoduje, że wizualnie armia wielkopolska, dodawszy też bardzo dobrą jakość tych produktów, bo wyposażenie, materiał pochodziły z zasobów niemieckich. Koloru sukna nie udało się zmienić, więc to nadal jest to szare niemieckie sukno, ale było to wszystko bardzo dobrej jakości. Świetne wyposażenie, kompletne wyposażenie. Żołnierz wielkopolski idąc na front zabierał ze sobą dwie pary butów, gdzie jednostki Wojska Polskiego operujące w centralnej Polsce bardzo rzadko miały jedną parę butów albo były to buty cywilne. To powodowało, że wygląd przy świetnym wyszkoleniu i dowodzeniu powodowało, że wojska wielkopolskie bardzo dobrze się prezentowały. Nie bójmy się tego słowa, były elitą wojsk II Rzeczpospolitej doby walk odzyskania niepodległości.
Słuchacie historii żywej.
Naprzód po zajmie, pół po pierwszym, wyszczący pałaszczy śnieg.
W tym wydaniu magazynu to wszystko. Pamiętajmy o flagach 27 grudnia, no i oczywiście o samych obchodach. Do usłyszenia już w styczniu. Program zrealizował Krzysztof Jankowski, kłania się Jacek Butlewski, a żegnamy się jak zawsze filmowo.
We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love.
Historia żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.